Marcin Sasin, dzień dobry, a w studiu gość Roman Mizerny, wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Premier w swoim exposé mówi, że trzeba zrobić wszystko, żeby utrzymać wzrost gospodarczy na tyle mocny, żebyśmy mogli się rozwijać. Czy rząd zaproponował mechanizmy w pana opinii, które pozwolą na to?
No trudno powiedzieć, dlatego że nie mamy szczegółów, to są tylko hasła, to jest wszystko bardzo nowe i ciężko się do tego odnieść, trudno to ocenić, natomiast nie ulega wątpliwości, że wszyscy trzymamy kciuki za rozwój gospodarczy kraju, bo on jest potrzebny. Od dawna ekonomiści wyliczyli, że PKB poniżej 3,5% utrzymuje kraj w stagnacji, a jeżeli on jest ujemny, to w ogóle zjadamy własny majątek i się nie rozwijamy. Potrzebny jest wzrost gospodarczy powyżej 3,5%, wówczas zostają pieniądze na rozwój.
Ostatnie informacje minister Emilewicz, także premiera, bo na wspólnej konferencji, około 3,7% to jest ta wartość prognozowana, która no, może być w najbliższych latach utrzymana.
To zawsze jest plus i trzeba to pozytywnie ocenić. Natomiast czy to zapewni rozwój taki, jaki oczekujemy wszyscy, to też jest problem, bo każdy ma swoje wyobrażenia o rozwoju, każdy czego innego oczekuje. Natomiast sugestie ekonomistów są takie, że około 5% wtedy starczy pieniędzy na bieżące funkcjonowanie państwa i na rozwój.
A czego oczekują przedsiębiorcy, przede wszystkim ci lubuscy?
No, oczekują wsparcia w bardzo różnym obszarze, ale oczekują w szczególności wytyczonych zasad i reguł i kierunków na okres perspektywiczny, który w zależności od skali przedsiębiorstwa jest potrzebny. To nie mogą być działania doraźne, to nie mogą być zmiany co chwilę wchodzące, bo przygotowanie przedsiębiorstwa w rozumieniu odpowiedniego profilu produkcji, wyposażenia, portfela kontrahentów, to są lata pracy i to nie może się tak szybko zmienić, że dzisiaj ta branża jest jak najbardziej okej, a za chwilę jest inna. Widzimy, co na rynku się stało z tytułu efektów 500+, absolutnie nie oceniając tego systemu, a wprost przeciwnie, pozytywnie, ale to jest duży strumień pieniędzy w określone branże konsumpcyjne, w budownictwo, w meblarstwo, natomiast to nie jest w rozwój przemysłowy, przemysłu maszynowego, przemysłu samochodowego, tak, ale nie naszego i to jest problem.
No dobrze, ale premier mówi na przykład estoński CIT. Jak na to reagują przedsiębiorcy?
No bardzo dobrze, bo każda forma wsparcia przedsiębiorstw jest jak najbardziej cenna i jak najbardziej pożądana.
Czyli pieniądze zostają w spółkach, w firmie. Podatek się płaci wtedy, kiedy wypłaca się na przykład dywidendy.
Oczywiście, że tak i to jest zupełnie słuszne. Ta reguła powinna dotyczyć wszystkich działań. Dopiero kiedy pieniądze ktoś pobiera, dopiero wtedy płaci podatek, a nie na zasadzie, że najpierw podatek, a dopiero gdzieś tam w przyszłości dostanie efekty tej swojej pracy, czyli te zyski.
Bo z jednej strony mówimy o gospodarce jako o organizmie, który potrzebuje cały czas pieniędzy na rozwój, ale z drugiej strony mówimy też o gospodarce, która potrzebuje ludzi odpowiednich, odpowiednio przeszkolonych ludzi do pracy, którym trzeba oczywiście odpowiednio zapłacić. Czy temat 30-krotności w tej kwestii, czy zniesienie limitu 30-krotności, bo takie obawy były, wypchnęłyby na przykład niektórych bardzo ważnych specjalistów z rynku, jak pan na to patrzy?
Zdecydowanie tak, dlatego że widzimy, ile osób z Polski wyjeżdża. A to znaczy, że poziom płac gdzieś poza Polską jest na tyle atrakcyjny, że decydują się na wyjazd. Czyli my jesteśmy na pograniczu jakiejś grupy specjalistów, pracowników, którzy pozostają w kraju, a tych, którzy wyjeżdżają. Jeżeli teraz podniesiemy koszty funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez zniesienie 30-krotności grupy tych pracowników, to automatycznie ich płace będą musiały spaść, realne płace. Stąd najprawdopodobniej większa grupa wyjedzie za granicę, no bo taka jest logika.
Chociażby programiści, którzy nad Wisłą mogą zarobić dużo mniej niż kilkaset kilometrów dalej w Berlinie.
A jeżeli jeszcze w tej chwili obniżymy im płace, no bo płace będą musiały się obniżyć, bo przecież tych pieniędzy, jeżeli się odprowadzi część do ZUS-u, to znaczy, że w firmie ich nie będzie ich na wynagrodzenia, czyli płace najprawdopodobniej co najmniej nie będą rosły, a na pewno w jakiejś części będą spadać.
Tylko z drugiej strony rząd powiedział dobrze, nie pracujemy nad 30-krotnością, zniesieniem limitu. Z drugiej strony mamy na przykład pomysł Lewicy, która proponuje najminimalną emeryturę, najwyższą emeryturę maksymalną. Czy to też z drugiej strony, czy to jest uczciwe?
No nie jest uczciwe, bo my pochodzimy z gospodarki i my w styczniu nie wiemy, czy będziemy mieli wypłatę w listopadzie, w grudniu, a nawet powiedzmy za kilka miesięcy, bo te pieniądze dopiero musimy zarobić, one wpłyną. Zdecydowanie inaczej funkcjonuje się w budżecie, gdzie już w styczniu wie, że w grudniu będzie wypłata. I podobnie tutaj, jeżeli zapewnimy ludzi, że niezależnie jak będziesz funkcjonował, niezależnie jak będziesz robił, dostaniesz to minimum, to się nie musisz starać i wiemy, jak społeczeństwo w swoim przekroju reaguje, że pewna grupa powie, dobrze mi starczy, ja się nie muszę ścigać, a to wtedy nie ma rozwoju.
Mały ZUS, projekt przyjął rząd, ma on trafić wkrótce do Sejmu. Około 320 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców ta zmiana może objąć. Zmiana polegająca po prostu na odpowiednim liczeniu proporcjonalnie do dochodu składek oczywiście. Czy to będzie dobre rozwiązanie?
Oczywiście dobre rozwiązanie dla pewnej grupy firm i jeszcze raz mówię, że każde wsparcie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach, wszystkich wielkości firm jest bardzo cenne. Jeżeli to dotyczy powiedzmy tej grupy mniejszych firm, to nie ma to szczególnego znaczenia, natomiast wszystkie środki, które zostają w przedsiębiorstwach na rozwój są cenne, bo one przyspieszają rozwój.
A co pan myśli, pomyśle Ministerstwa Rozwoju właściwie, niższy CIT dla firm, które więcej produkują i więcej zarabiają? Bo tak minister Emilewicz ostatni taki pomysł rzuciła.
No to jest odwrotny kierunek niż te, które dotychczas są propagowane, czyli im ktoś ma więcej, to trzeba więcej zabierać, nie? W drugą stronę. Ale jest to zupełnie logiczne.
Bo to może pobudzić firmy do rozwoju.
Ale dokładnie, że tak. Nie tylko do rozwoju pobudzić, na pewno w części tak, ale pozostawia środki w tych firmach, które są efektywne i dobrze funkcjonują. I to znowu jest cenne.
I potrafią się znaleźć też na rynku. Chciałem zapytać na koniec o taką poradę dla gorzowskiego magistratu. Co by pan poradził miastu, które próbuje sprzedać inwestorom teren, zainteresować biznes nowymi terenami? Mamy też około 400 hektarów przy węźle S3, ale nie tylko, bo ulica Dobra. Co by pan powiedział magistratowi, żeby jak ma sprowadzić tutaj biznes, który chciałby zostawić tutaj pieniądze i zainwestować?
No najważniejsza dla biznesu zawsze jest kadra, pracownicy, czy są, czy nie ma. Stąd te wszystkie działania, które są w kierunku aktywizacji szkolnictwa zawodowego, podnoszenia poziomu wykształcenia wszystkich grup pracowników od tych najniższych do tych najwyższych, to jest bardzo właściwy kierunek, bo znacznej części przedsiębiorcy, którzy do nas będą przychodzili, będą już przychodzili nie po tanią siłę roboczą, tylko będą przychodzili po wysoko wykwalifikowanych ludzi. I ja mam takie nadzieje, że te 400 hektarów to będą już nowoczesne firmy na wysokim poziomie technologii i wysokim poziomie wynagrodzeń, ale w zamian za wysokie umiejętności wykształcenie.
Tym bardziej, że wczoraj miałem okazję porozmawiać z przedstawicielem jedynej firmy z branży IT w Gorzowie. Jedynej, która tutaj funkcjonuje i działa nie tylko na rynku polskim, ale też czeskim, słowackim, w Ameryce Południowej, więc można.
Więc można. Są początki, są symptomy. Jeżeli chcemy w Gorzowie lepiej żyć, jeżeli chcemy w Gorzowie być bogaci, to musimy więcej zarabiać. A jeżeli chcemy więcej zarabiać, to nie za tą samą pracę, za prostą pracę, tylko musimy na wyższym poziomie wykształcenia umiejętności funkcjonować i wówczas będziemy mieli wyższe zarobki, a tym samym miasto będzie miało więcej podatków.
Jako Izba przygotowujecie się do drugiego etapu, drugiej części projektu tak zwanych lubuskich bonów szkoleniowych. Na czym on polega? Bo wiem, że pierwsza część, te 10 milionów, które mieliście dla przedsiębiorstw na szkolenie pracowników, to się udało, bo tam liczyliście na 300-400 firm, a było prawie 900.
Tak. Więc... Ponad 2000 uczniów przeszkolonych na praktykach. Ogromna rzesza, naprawdę to bardzo udany projekt. Drugi, który rozpocznie się od stycznia przyszłego roku, będzie trwał około 2 lat. Kolejne 10 milionów plus minus dofinansowania. Też w kierunku firm planujemy tutaj około 400, udział 400 firm i ponad 1000 pracowników. To znaczy, że to dofinansowanie będzie trochę większe, ale też będzie trochę inaczej ukierunkowane, bardziej na podnoszenie kwalifikacji pracowników już na wyższym poziomie, łącznie ze studiami podyplomowymi będzie to możliwość pozyskania tych pieniędzy. Natomiast no, po raz kolejny niestety takie są uwarunkowania środków pomocowych. Nie będą brały w tym udziału firmy duże, będzie dotyczyło małych, średnich firm. Natomiast wiemy, że lokomotywą gospodarki zawsze są duże firmy, bo je stać na duże perspektywy, je stać na duże kapitały, je stać na ośrodki badawcze i szkoda, że tam tych kadr też nie szkolimy.
Może nowa perspektywa środków unijnych, która od 2021-2022 przed nami. Dziękuję. Szczegóły, jeśli chodzi o lubuskie bony szkoleniowe, rozumiem na stronie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dziękuję za rozmowę. Roman Mizerny, wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.